here come the stars, here come the stars, here come the stars. Pro basketball is here and here come the stars.
Hello, mój drogi!
Hello, drogi!
Piękny, słoneczny dzień, 500. odcinek Palmy i zanim zaczniemy, chciałem przez chwilę pomówić. Miałem przygotować odczyt, ale stwierdziłem, że najlepiej będzie powiedzieć to z serca. Więc z serca, które wciąż bije, które wciąż jeszcze jest we mnie, chciałem, mój drogi, z okazji 500. odcinka podziękować Tobie, w szczególności Tobie, za to, że chcecie się gadać o koszykówce, gdy masz już 68 lat. Jeździsz do pracy i dokonujesz strasznie ciężką pracę, odpowiedzialność gdzieś w Hongkongu, w Chinach, na twojej głowie leży, rodzina, dzieci, odwozisz, jest nieprawdopodobna rzecz. Ja zawsze mówię ludziom, mój Boże, to jest rzecz, a nie inne rzeczy, to jest rzecz, więc i dziękuję też tobie, że możemy rozmawiać i to, ile wnosisz do mojego życia, bo wnosisz do mojego życia aspekty, do których ja bym może nie dotarł. Dajesz mi taką, jakby to powiedzieć, dajesz mi taką ścianę, do której może nigdy sam bym nie doszedł, o czym bym nie pomyślał, taką perspektywę. I przy okazji bardzo cię lubię. To chciałem powiedzieć z okazji 500. odcinka.
Troszkę się wzruszyłem teraz, nie spodziewałem się tak pięknej przemowy. Ale ja też dziękuję ci bardzo. To, że 6 grudnia 2013 roku wymyśliliśmy trochę tę formułę i za to, że cały czas gadamy i cały czas jakby Palma jest najważniejszym początkiem czy momentem poranka.
Dni bez Palmy są inne dla mnie w tygodniu niż dni z Palmą. Mam na myśli te dni, gdy nie mam poniedziałku wolnego, ale jak nam się zdarzy od wtorku do piątku, czy nie mieliśmy chyba w czwartek Palmy, jest inaczej. I było inaczej, miałem taki cięższy okres w życiu, że nie miałem się za bardzo do kogo odezwać i Palma była zdecydowanie najlepszą częścią mojego dnia i nadal jest w czołówce. Chciałem jeszcze podziękować kilku osobom, tak zupełnie wyrywkowo. Chciałem raz jeszcze podziękować Rzepce. Rzepka, wiesz, za co ci dziękuję. Twoje pomysły są lepsze, gdy jesteś pijany, niż gdy jesteś trzeźwy. Więc mam nadzieję, że się upijemy i będziesz miał jeszcze jeden rewolucyjny pomysł, żeby zmienić moje życie. Dziękuję ci bardzo. Chciałem podziękować Kosmie za udział, za komentarze Kosma, za wsparcie i za pokazywanie jeszcze innej ściany. Tych ścian jest kilka. Pokazywanie. Jest to od lat dla mnie bardzo duża wartość. I chciałem podziękować koleżance paluchowskiej Oldze, bo to zawsze miłe, jak okazuje się, że w takim męskim świecie kobieta słucha Palmy. Takie dwie pierwsze osoby, które mi przyszły, trzy pierwsze osoby, które mi przyszły do głowy, tych osób jest bardzo dużo. Dziękuję wam, że nas słuchacie. Chociaż czasem jesteśmy pewnie nieznośni i zgadamy jakieś różne rzeczy, ale też wiemy, że jesteśmy nieźli. I cieszymy się, że nas słuchacie. Słuchajcie nas dalej.
Słuchajcie nas dalej. Dziękujemy wam za to, że jesteście, no bo bez was też byśmy gadali, bo rozmowa zaczęła się od tego, przecież, że rozmawialiśmy przez dłuższy czas sami ze sobą. W gruncie rzeczy nic się nie zmieniło, ponad to, że postanowiliśmy się z tym trochę podzielić. Piszcie, komentujcie, zawsze jest miłe, jak jest jakaś reakcja po tym, co mówimy, z tym czasami specjalnie trochę wkładamy w kimrowisko, żeby was pobudzić, ożywić. Ja zawsze z przyjemnością czytam komentarze dotyczące tego, co zostało powiedziane, albo jak byłem marudny, albo nie miałem racji, albo powiedziałem coś bez sensu. Także wielkie dzięki. Maciek, patrzyłem, ile nam zajęło? 10 miesięcy zajęło nam nagranie z ostatnich 100 palm, więc nie wiem, czy to jest
szybciej.
To jest nasza średnia krajowa, czy...
Chyba szybciej, bo od stycznia jesteśmy bardzo regularnie, w sensie nie może...
Ale tak... wydaje mi się, że palma numer 400 to był lipiec. Boston Celtics, paradoksalnie, wiesz? omawialiśmy zakończenie sezonu Mocno Celtics.
Te nasze zakończenia sezonu...
I 500 palnie też myślę, że poświęcimy sporo czasu Boston Celtics.
Jeszcze tylko jedna rzecz. Jest... nasze nie sporo. Dobrze. Jest trochę osób, które się pyta, dlaczego Palma nie trafiła jeszcze na iTunesa. Sam korzystam z iTunesa, wiem, jak to jest bardzo wygodne. Niestety technicznie nie możemy tego zrobić. Tak, sprawdzałem to, nie jest, kurczę, mógłbym skończyć na nie, ale powiem, że no, jest problemem wrzucenie podcastu, który jest na subskrypcji na iTunes. Jest to kłopot, no, techniczny. Jeszcze cały czas jestem w kontakcie, może spróbujemy coś wymyślić, ale to jest potężna organizacja i nie wiem, czy jestem w stanie coś zrobić. No. Myślimy o tym, jak najwygodniej, myślę o tym, cały czas mam w głowie to, jak najwygodniej sprawić, żeby podcast dostawał się w wasze telefony, tym bardziej, że coraz więcej, już praktycznie wszyscy, albo już niemalże wszyscy niedługo będą słuchać podcastów z telefonów, a nie z komputerów, więc musimy wymyśleć na to jakiś taki łatwiejszy myk, żeby wystarczyły jakieś dwa kliknięcia. Mamy pewien plan, który spróbujemy wprowadzić w wakacje. Plan dotyczący szóstego gracza i wyglądu szóstego gracza w telefonach, więc być może tam, liczę, że tam znajdziemy łatwiejszy sposób korzystania z Palmy w telefonie. Ściągania Palmy, słuchania Palmy. Więc to tylko tyle. Cały czas myślimy o tym, to nie jest tak,
że... Ja jestem, Maciek, zawsze pod wrażeniem tego, jak ty próbujesz cały czas coś usprawnić w naszej rozmowie, głównie od strony... Jesteś?
Jestem, ale nie przesadzaj. Długi czas byliśmy...
Nie, od strony technicznej nie, no zrobiliśmy w ciągu ostatnich 100 palm, czy zrobiliśmy jednak gigantyczny skok w nadprzestrzeń. Jest chyba coraz mniej głosów. Panowie, dlaczego tak szumi? Panowie, zróbcie coś z tą jakością. No, udało się z takiego garażowego podcastu zrobić podcast niemalże o jakości radiowej.
Tak, nie chcę pamiętać o tej przeszłości, w której tak długo zajęło dojście do tego, żeby zrobić to tak, jak teraz jest, ale no, nie wiem, ja to... Dobrze. Może kiedyś porozmawiamy o tym. Ale to będzie na sesji psychoterapeutycznej. Ja będę rozmawiał z psychiatrą.
Ja jeszcze w ramach takiej spóźnionej refleksji mogę powiedzieć, że czasami jest tak, że faktycznie nie wiem, mam wiesz, przed sobą ciężki dzień, nie mam specjalnie nastroju, dzieci od rana mnie zirytowały. Mi się tak nie chce czasem nagrać, ale potem myślę, kurczę, no nie mogę zabić ciebie przede wszystkim, nie mogę zabić słuchaczy, tak wiesz, myślę sobie, no dobrze, nagraj, dzwonię i potem wiesz, całe takie napięcie czasami dnia, które mnie czeka i które było, to mnie schodzi, Maciek, więc za to też wielki dank.
I za to, co powiedziałeś, dziękowałem ci na początku. Mogę się domyślać i wiem. Nie mówisz o tym, jak się widzimy. Nie widzimy się tak często poza Palmą, to nie jest tak, że... Zresztą to jest to coś, za co ci dziękuję. Za to, że wiem, że masz, wiesz, to wstajesz, masz w głowie coś, co masz do zrobienia w pracy, po drodze musisz zrobić jeszcze kilka rzeczy w domu, potem zająć się dziećmi, potem masz jeszcze Palmę, a próbujesz utrzymać w głowie to, co masz w pracy, co masz do zrobienia w pracy i taka, wiesz, koncentracja, takie rozchodzenie w jedną, w drugą, w stronę, a czasem rozmawiamy o takich dziwnych rzeczach w Palmie, albo rzeczach, które się czasem zupełnie nie interesują, albo ja zbyt dużo mówię i utrzymanie tego, że wstałem dzisiaj po to, bo mam do zrobienia i często mówisz mi, że masz jakąś sprawę do zrobienia, że dzisiaj szybko, że nie tak często, ale czasem piszesz mi, że coś musisz zrobić, że ten, albo czasem, gdy nie nagramy, bo coś musiałeś rano zrobić, ja wiem o tym. Dobrze. I bardzo doceniam. Dobrze, bo już
ten. 9 minuta już wystarczy.
Tak. Wiesz co? W pewien sposób to wszystko, co wydarzyło się ostatniej nocy, bardzo mi się podoba i świat jest płaski. Znowu, tak jak powinien być.
No, tak jak chyba niestety miał być, no.
A dlaczego niestety?
Liczyłeś na jakiś. Ja zawsze liczysz na to, że zdarzy się coś, czego nie przewidziałeś.
Wiesz co, jedna rzecz, która mi nie pasuje, i to może powiedziałeś Boston, może na... A najważniejsza rzecz, jedna rzecz, i mam na myśli tutaj kontuzję pięty Zazy Paczuli też, poza loterią draftu. Jedna rzecz, która mi nie pasuje, to, że Lakers tak chamsko tankowali i mimo tego wyjęli drugi wybór w drafcie. W sensie, że nikt ich nie uderzył po rękach za to. Bo mam wrażenie, że zarówno Sacramento zostało uderzone po rękach, wchodząc na numer 3, ale oddając to za nieudolność GM-a, to były Vlade Divac, schodząc dwie pozycje niżej, co może nie być aż tak złe, ale zawsze to dwie pozycje niżej. I Phoenix Suns zostali trapieni za to, bo oni tankowali jeszcze bardziej niż Los Angeles Lakers. Jeszcze szybciej zaczęli tankować niż Los Angeles Lakers. Już przed All-Star Game zaczęli tankować. Już tam Tyson Chandler, wiem, bo miałem obu fantazy Tyson Chandler, Eric Bledsoe. Dokładnie wiedziałem, co się z nimi dzieje w dynastii fantazy. Oni już zaczęli siadać. Chandler, Bledsoe praktycznie w ogóle nie grali przez ostatnie półtora miesiąca. Chandler to już zaczął przez to grać wcześniej. To było tankowanie.
Nie uważasz, że w domu państwa Bledsoe'ów jest wielka radość dzisiaj?
Chyba tak. Chociaż, wiesz,
No, w sumie może to otwierało szansę do jakiegoś transferu, tak? Wyjścia z tego Phoenix.
No właśnie, może to. Chociaż Ryczek się dobrze czuje w Phoenix. Dobrze się
tak,
czuje.
Też. Jakbym był koszykarzem NBA, myślę, że Phoenix byłoby w moim top 5 zespołów, który chciałbym grać.
Tyson Chandler powiedział po zakończeniu sezonu, że on się świetnie czuje z Phoenix i on nie chce odchodzić w Phoenix i oferowali mu w lutym możliwość wymiany do innego klubu, on powiedział, że chce zostać. A potem powiedział, no dobrze, ale nie będziesz grał, bo musimy tutaj zrobić to i to i to.
Nie stoi, tam pogoda jest po prostu piękna. Jest gorąco, jest sucho, jest górzyście. Nie jest, wiesz, nie masz poczucia, że jesteś w wielkim mieście.
Ale
przepiękna.
Ale wiesz co? Tak jak o tym mówię, sobie zdałem raz jeszcze sprawę z całego bezsensu tego procesu. Przerobić tak, żeby przegrywać, żeby mieć większe szanse, żeby potem wygrywać. No. Sadzasz, Tyson Chandler się zgadza, okej. Okay. Wiem, przerabiamy to od lat, ale NBA chyba ma to na sumieniu od lat.
No tak, no. Nie wiem, no może znowu wróci ten pomysł, wiesz, tego rotującego się kółka. No. Czyli, że od razu wiadomo, kto, kiedy i gdzie ma który pik. Nie jestem przekonany, czy to jest właściwa metoda, ale... Nie, ale ja lubię w sumie ten taki element tego zaskoczenia. No. Na koniec matematyka wygrywa, aczkolwiek nie wiem, czy oglądałeś całą loterię, czy patrzyłeś tylko na wynik.
A poczekaj chwilę, chciałem wrócić do tego kółka, bo ten pomysł tego kółka, tylko na sekundkę, ten pomysł kółka wygląda coraz lepiej moim zdaniem, w momencie, w którym rosną zarobki debiutantów i wzrosną te zarobki debiutantów, wygląda lepiej, bo wiesz, było to ryzyko, że gość, który będzie widział na tym kółku, dobra, teraz Milwaukee jest akurat dobry, ale tak wiesz, Milwaukee jest z numerem 1 w 2023, a w 2024 Los Angeles Lakers, to może ja sobie ten rok dłużej pogram w Duke i spróbuję zostać wybrany z numerem 1 w kolejnym drafcie. Takie roszady ze strony graczy, żeby trafić do zespołów, w których chcą grać. I fajnie. Znaczy z tej strony, której ja w ogóle myślę o sporcie, o tej lidze, to fajnie, tak? Ale dla klubów pewnie nie fajnie, więc...
Pewnie nie fajnie, no bo nikt nie chciałby być jedynką, jak trzeba by grać, nie wiem, w Toronto.
Ale szmal jest już coraz większy, szmal coraz bardziej kusi, coraz większe są te pieniądze. Więc wiesz, to już jest coraz więcej pieniędzy, nie tam, wiesz, za te miejsca 9-10 draftu nawet, czy wyżej, 8,5 miliona dolarów. Za pierwszy numer draftu już będzie można wyciągnąć chyba w drugim czy w trzecim sezonie, wcześniej w czwartym. To idzie w górę te stawki. Ostatnio oglądałem te stawki, one jeszcze nie są pewne. To wszystko będzie dopiero znane, takie przewidywane stawki. I widać, że to jest dużo więcej pieniędzy, już zarabiasz. Teraz wyciągniesz pierwsze 4 lata kariery, będąc jedynką, możesz już wyciągnąć 35 milionów dolarów. 30-35 milionów dolarów. No, więc to jest masa szmalu. Dobrze, wiesz co, powiem ci szczerze, że widziałem tylko zdjęcia. Oglądałem galerię zdjęć loterii draftu.
Oglądałem zdjęcia. Nie, to wiesz, kto był najbardziej zszokowany wynikami draftu? Kto miał taką minę najbardziej, nie udało się.
Alvin Gentry.
Cholera. Nie, Alonso Mourning.
Alonso?
Jako pierwszy, taki damn.
A bo wiesz, bo liczy, Alonso liczył na bogów, że bogowie, wiesz, pomogą, że grali tak dobrze do końca, ale zaraz jeszcze będą mieli wybór. Nie, Alonso, nie zawsze.
Ale był taki naprawdę, był taki, wiesz, fasz. No, kurczę, nie udało się. Dlaczego? Damn.
W sensie chcesz teraz imputować Alonso, że nie zna podstawowych zasad prawdopodobieństwa i matematyki?
Niczego nie powiedziałem.
Niczego nie czytał?
Niczego nie sugeruję. Aczkolwiek też była druga taka scena, gdzie prowadzący galę zupełnie zdubił Joela Embiida w sytuacji, kiedy już było wiadomo, że ten pik idzie, pik Sacramento idzie do Filadelfii. Joel Embiid miał taką minę, jakby było ryzyko, że oni w ogóle wypadną z draftu. Tak było, ten mu powiedział, jesteście w top 3.
To o to chodziło, widziałem gif taki, że tak reaguje, czyli to o to chodziło, czyli tam był taki moment zmartwienia, tak? Embiid
tak, naprawdę myślałem, że będą grali w D-League. Mm-hmm. Bo to tak było, wiesz, słowo słab było zbyt trudne chyba. No i potem oczywiście był taki, wiesz, takie przebijanie piątki z Magiciem, kiedy on powiedział, że zabierze Magicowi pik, na to Magic powiedział, niczego mi nie zabierzesz. I tam się, wiesz, przebili piątki. No i
zdjęcia Magica z Emilem są cudowne. To jest taki moment, popatrzyłem na to, mówię, Boże, jak dobrze. Ci dwaj obok
siebie. Ale on naprawdę był zdjęty, w sensie, wiesz.
Jojo? Magic?
Nie, Magic. Jojo nie wiedział, co się dzieje. Magic był naprawdę spięty, w sensie, wiesz, miał takie, wiesz, takie, żeby tam hiperwentylacji sobie nie dostać.
Ale patrz, Magic poszedł i mają. Magic, kurczę, Magic szczęściarz. Magic Johnson, to jest gość. Czego się tam nie ruszył, to złoto. Biznesman, rekin finansjery, prostytutów. Przeklęty, tak, wiem, jestem chory.
Byron Scott.
Dobrze. Nie mogę, mam zawsze problem z dwóch właścicieli Boston Celtics, Stephen Pagliuca i Wick Grusbeck. Problem polega na tym, że ten gość, który był wczoraj, to jest Wick Grusbeck i on bardziej wygląda jak Pagliuca. To się bardziej wygląda na kogoś o takim włoskim nazwisku, z kolei Pagliuca bardziej wygląda na gościa o nazwisku Wick Grusbeck. Więc to był Wick Grusbeck, który wygląda jak Pagliuca. Czy on jakoś
tak, ja chciałem, byłem o włos od napisania tweeta, że jeżeli wysyłasz takiego gościa, to się nie może dobrze skończyć. No ale na szczęście się powstrzymałem.
Kto jest największym... Boże, wiesz co? Powiem ci tak. Wiesz co? Wygrani i przegrani draftu. Zanim spróbujemy w to wejść, jeśli w to wejdziemy...
To jest coś,
czego moglibyśmy tak globalnie unikać. Naprawdę nie robić tego dla potrzeb takich, żeby już to zaraz dyskutować, ale z drugiej strony ktoś musi takie rzeczy robić, nam to wychodzi lepiej lub gorzej.
No, lubimy tak z brudnego palca coś powiedzieć.
Wszyscy lubią, wiesz, nie wiem, no to myślam się, teraz już wyskoczą, wiesz, czy dzień po drafcie, czy teraz już po loterii, już widziałem zwycięzców i przegranych loterii. Najłatwiej jest to zapisać, najłatwiej zrobić z tego powodu dyskusję. Więc my zacznijmy od przegranych loterii. Kto jest największym przegranym loterii?
Wiesz co, jak patrzymy na to tak statystycznie, czy patrzymy na to tak...
No właśnie.
To byś powiedział, to chyba już powiedzieliśmy, że powiedziałem Sacramento, Phoenix i Philadelphia są największymi przegranymi.
Phoenix?
No, spadli na miejsce 4, mieli teoretycznie miejsce numer 2, no dobrze.
Sacramento weszło na trzecią pozycję z... Poczekaj, piąte było do... Z której oni pozycji? Z szóstej na trzecią, ale musieli oddać to za ten, więc sam dzień... Phoenix, Sacramento, no tak. I Alonso Mourning.
Tak, i Filadelfia też, no procentowo wydawało się, że naprawdę jest spora szansa, że wyjmą dwa piki z szwórce, no więc...
Ja się cieszę, że oni nie mają dwóch pików w drafcie. Cieszę się. Niech oni coś zrobią, a nie będziemy tutaj znowu pisać jeśli to. Na koniec się cieszę bardziej niż bycie fanem Embiida, jak mówiłem. Cieszę się. A, tak jest lepiej. Tak jest dobrze. Pijemy pik. Nie przesadzajmy. Zróbcie coś lepszego z tych pików niż to, co zrobiliście teraz. Bo to jest naprawdę średnie bardzo. Z całej mojej miłości dla JoJo. Fajnie przydałoby się kilku drużynom mieć wybór wyżej.
Oczywiście, no wiesz. Niektórzy przez to jedno oczko spadli, no.
Kilku drużynom.
Nowy Jork spadł z siódmego miejsca.
Tak. Kilku drużynom, wiesz, wejść do top 3 na przykład przydałoby się. Knicks, Pelicans, takie zespoły, myślałem, Kings byli przez chwilę. No dobrze, no nie wiem, wiesz co, my mówimy o tym już tyle tygodni, że jakiś takich, wiesz, jak obudziłem się strasznie źle spałem, bo cały czas się budziłem i chciałem zobaczyć, jakie są wyniki loterii draftu. I ona była której? O drugiej? Czy o pierwszej 30?
O
2:30. Ja się budziłem o 1:30, o drugiej jeszcze nic nie widziałem. I jak obudziłem się, spojrzałem w telefon, pomyślałem sobie, o, normalnie. W sensie to, co zobaczyłem w telefonie kolejność, to była dla mnie normalność. Nie pomyślałem, że to jest jakieś nie, jest normalność, jest okej. Okay. Nie wiem, nie miałem jakiegoś takiego wrażenia, że jestem na to nieprzygotowany, na to, co się stało. Więc to nie jest jakieś
nie było szczególnie szokującego zdarzenia. No po prostu drugi raz chyba z rzędu, tak? Zespół ostatni, no, czyli w tym przypadku Brooklyn Nets, dostali pierwszy pick draftu. W zeszłym sezonie przypomnij też, że przecież Philadelphia najgorszy zespół brała z jedynką.
Tak, nie? Tak,
tak było.
Philadelphia była najgorsza. Tak,
tak.
Tak.
Więc się matematycznie się to złożyło.
Udało. Technicznie jedynym przesunięciem było Sacramento wchodzące do... Nie.
Tak.
Nie, Lakers się przesunęli z trzeciego na drugie.
Lakers się przesunęli z trzeciego
na drugie. Suns przesunęli się, przepraszam, Kings z szóstego na trzecie i Suns otwierali potem dalej kolejność, która zawsze jest układana tak jak tak. Z tych drużyn, które zostają. Czyli te dwa...
No tak, ale Nowy Jork na przykład spadł na ósme.
Spadł na ósme, bo... A dlaczego spadł? A co, poczekaj. Poczekaj, ja się już kompletnie pogubiłem.
Oni byli dziesiąty, siódmi.
A to nie dziesiąty pik.
A to dziesiąty, a może to dziesiąty.
No właśnie, o to chodzi. Dobrze.
Dziesiąty.
O to chodzi, oczywiście dziesiąty. O to chodzi.
Ja tak dziesiąty. Dziesiąty poszedł. Spojrzałem. Dziesiąty poszedł tak, w górę tak. W związku z tym spadła...
Tak,
spadł
tak, pik. Tak. Tak. I te wszystkie piki potem... te piki pospadały.
Top.
Okej. No dobrze. Wiesz co? Ja już zrobiłem szybko swój mock po loterii draftu. Niewiele zmian.
No i rozumiem że zszokowałeś świat.
Nie, mam... Chyba nie, no. To nie jest tak, że się zmieniło dużo i to nie jest tak, że się zmieniło dużo w moim myśleniu.
Nie, ja mówię, że się... Nie to, że się dużo... Ja nie jestem pewien, czy ja do końca rozumiem, co ty chcesz powiedzieć.
Dobrze, czego nie rozumiesz? Bo myślę, że dzisiaj wyłożyłem to dzisiaj dobrze.
Ja chyba tego nie kupuję, Maciek, po prostu.
Ale czego dokładnie? Którego
miejsca? Że Boston ma zejść w dół.
Aha, dobrze, tłumaczę ci. O co chodzi, tak? Bo już Kosma widziałem, napisałeś komentarz. Chodzi o to, że jeśli wszyscy...
Kosma napisałeś komentarz, nie, ja to nie Kosma.
Dobrze, ja do Kosmy mówię, bo domyślam się, że Kosma nas
słucha. Kosma.
Chciałem odpisywać tam, ale pomyślałem sobie, że tutaj. Jeśli wszyscy i ich mamy będą wiedzieć o tym, że Los Angeles Lakers z dwójką wybierają Lonzo Balla, wszyscy, tak? Wszyscy. No wiesz, to teraz wygląda, jakby wszyscy wiedzieli, że Lonzo Ball idzie, wiesz, do Lakers. Nie będzie żadnych workoutów z innymi drużynami. Ramona Shelburne donosi to, co mówi LaVar Ball. Znaczy, Ramona Shelburne donosi, że oni się zastanawiają, czy w ogóle chcą mieć workouty z innymi drużynami niż Lakers. LaVar Ball otwarcie mówi, że będzie Lakerem. Powiedział to po loterii draftu. Jeśli wszyscy ich mamy będą wiedzieli, że Lonzo Ball idzie do Lakers, to Celtics, mając numer 1, mogą chcieć wybrać Josha Jacksona, ale w Filadelfii sprzedać, że chcą wybrać Markela Fultza.
No dobrze, to ma... Nie, ja tą logikę rozumiem. Tylko dlaczego chcesz...
No,
dlaczego chcesz oddać najlepszego gracza draftu? Kogo? Jeśli jest on najlepszym graczem draftu, bo Maciek, szczerze mówiąc...
Ale kogo?
No, dlaczego chciałbyś oddać Fulca?
Bo jest w tej drużynie Isaiah Thomas, który gra na tej samej pozycji i jest w roku kontraktowym.
No poczekaj, właśnie, więc...
Wróćmy się do pytanie, tego. Co możesz
czy
mieć...
chcesz?
Dobrze. Co, jeśli zaszachujesz Filadelfię, która chce mieć Markela Fulca, chce mieć rozgrywającego i powiesz im, że ty też chcesz mieć Markela Fulca, ale możemy zrobić trade, to możesz wyjąć gracza, którego naprawdę chcesz, Josha Jacksona, i możesz do tego jeszcze wkręcić Filadelfię w to, żeby oddała ci Jalila Okafora i Roberta Covingtona. I wyjść z Joshem Jacksonem, Okaforem, Covingtonem, a Fultz idzie do Filadelfii z trójką. No możesz podobnie grać z Phoenix, tylko wtedy ta przeszkoda to jest, są 76ers na miejscu numer 3. I to jest pierwsza intryga. Jest jeszcze intryga na intrydze, ale to sobie zostawimy później.
Nie, no to jest ciekawe, tylko mówię...
A dla ciebie Fultz jest najlepszym graczem tego draftu, czy przeczytałeś
to w bokach? Nie, jak patrzę na jego...
No właśnie.
Jak patrzę,
no
a poczekaj, ale jak patrzę na jego...
No właśnie. Chodzi mi o to, że może apatują tak tym mock drafty, że jesteś w stanie uwierzyć w to, że Markel Fultz jest najlepszym graczem tego draftu, którego kocham, Markela Fultza. Jesteś w stanie to kupić i z tej perspektywy
nie,
jesteś w stanie
Maciek, ja
prowadzić
szczerze,
dyskusję.
On miał wczoraj wywiad.
Ile osób, które nas słucha, uważa, przepraszam, samo z siebie, na podstawie tego, co ogląda, co widziała, że Markel Fultz jest numerem jeden draftu, proszę sobie odpowiedzieć teraz. Nie na podstawie tego, co słyszy, co czyta, tylko na podstawie z własnej analizy.
No nie, nikt go na żywo nie widział. Nikt nie rozmawiał, ani
mówię
nikt nie poszedł.
O meczach. Oglądałem go
na śledzeniu taśmy. Ja rozumiem. No dobrze, no ktoś coś oglądał. No ktoś widział jakieś mecze Waszyngtonu. Dobrze, ale no, jesteśmy oczywiście zakładnikami Draft Expressu, NBA Draft Netu.
Nie jesteśmy zakładnikami Draft Expressu.
Pana Forda.
Nie tutaj. Przepraszam, ja spędziłem cały sezon oglądając NCAA, no, Maćku, nigdy nie oglądałem.
Dobrze, ale 98% populacji jest zakładnikiem Draft Expressu.
Wiesz co, ostatnio mówiłeś, że wszyscy słuchają ucha prezesa, to nieprawda?
Dobrze,
97%. Jakie to ma znaczenie? Czy ty uważasz, że Markel Fultz jest najlepszym graczem tego draftu? Jesteś tego pewien?
Nie, Maciek, nie wiem. Ja tylko mówię, że...
Myślę, że Lonzo Ball jest. Jeśli już.
Lonzo Ball na pewno nie jest najlepszym graczem tego
draftu. Ja myślę, że gdybym teraz miał postawić pieniądze, a po pierwsze bym ich nie stawiał, to Lonzo Ball. Mam czterech graczy, którzy są wyżej niż inni. Czterech graczy. I znasz ich nazwiska. Tam się za dużo nie zmieniło w tej kwestii. Znasz ich nazwiska. Lonzo Ball, Markel Fultz, Dennis Smith i Josh Jackson. Ja mam ich wszystkich czterech na podobnym poziomie. Co się dalej z nimi stanie, zależy będzie od klubu, w jakim będą grali, od warunków, jakie zostaną im stworzone, kim są i od player development. Tyle, naprawdę.
No właśnie.
Mógłbym skończyć.
Ja chciałem zadać wielkie publiczne pytanie, kim jest Markel Fultz?
Draft Express.
On wygląda raczej na introwertyka. Na gościa, który nie jest jeszcze, który jest z jakiejś prowincjonalnej szkółki na małej scenie, i wczorajszy wywiad z taką sympatyczną panią w studiu go generalnie złamał. No. To nie jest Mohamed Bamba!
Wiesz, ja mam na końcu...
Pan profesor.
Kurczę, ja mam na końcu ten kłopot, że dobrze, to on... Wiesz, jakby tam nie wybierał Boston, jakby wybierała Filadelfia, to ja bym go dał do Filadelfii. Rozumiesz? Jakby Filadelfia brała z jedynką, byłby moim numerem jeden draftu. Chodzi mi o to, że tam...
Ale z drugiej strony, czy możesz mieć lepszego trenera niż Brad Stevens w pierwszym roku swojego kontraktu?
Ostatnio napisałem, że największym problemem ludzkości jest to, że pierdolimy i nie jesteśmy w stanie sprecyzować argumentu, więc ja chciałem sprecyzować mój argument. Masz Isaiah Thomasa na tej samej pozycji w tym zespole, to jest twój najlepszy gracz, jest w roku kontraktowym. Wprowadzasz tam debiutanta. Liczysz na to, że on, Isaiah Thomas poklepie Markela Fultza po głowie i mówi, dobra, to ja ci pokażę, co
się
tu robi.
Ja
nie,
będzie
się martwił rodzinę. On zarabia 7 milionów dolarów rocznie od kilku lat. On powinien zarabiać już 20 ileś. On powinien mieć hajs z tego, rozumiesz? Hajs to jest coś, o czym Isaiah myśli. Jestem przekonany. On już chce mieć 25-30 milionów dolarów.
Maciek, ale wiesz co, ja ci
żeby zabrał mu pracę? Wiesz, o co chodzi? Przychodzi gość i zabiera mu pracę.
Nie, przychodzi gość, który potencjalnie może być od niego lepszy.
No, i zabiera mu pracę. Chcesz to robić? Chcesz robić coś takiego w szatni? Poza tym obaj grają na tej samej pozycji. To nie jest tak,
Maciek,
że Fultz jest dwójką.
Może to jest przesada to, co
czwórką.
Powiem, ale moim zdaniem najbliższe cztery mecze, które będą miały miejsce między Cleveland i Boston, dadzą trochę odpowiedź na to, co Boston powinien zrobić. stawianie w konferencji LeBrona Jamesa, stawianie na Isaiah Thomasa ma jakikolwiek sens.
Ma, ale wiesz, że Markel Fultz będzie na poziomie Isaiah Thomasa za 4 lata? Najszybciej.
To jest inna sprawa, ale z drugiej strony...
A masz zespół z Alem Horfordem
teraz. Jeżeli masz zespół na teraz, tylko czy ten zespół nie może w chwili jeszcze poczekać, no. On tam, masz stworzającego się Horforda.
No właśnie, Horford będzie się starzał. G. Crowder odejdzie ci na nowym kontrakcie za 3 lata. Avery Bradley będzie wolnym agentem w te lata, czy w przyszłe lato? Na pewno do przyszłe lato. Ci ludzie dostaną duże pieniądze. Będziesz miał, ci ludzie, którzy grają u ciebie tak tanio za 20 milionów dolarów, Isaiah, Avery Bradley i G. Crowder, wyjdą na rynek i dostaną. Jeśli Patrick Mills ma dostać 16 milionów dolarów, Avery Bradley zgarnie 18 milionów dolarów luzem. G. Crowder zgarnie 15 milionów dolarów, Isaiah dostaje maksymalny kontrakt. Ty będzie się zakapujesz w ten sposób, mając taki zespół, jaki masz.
No więc wiesz, ja się po prostu bardzo zastanawiam. Z całą moją sympatią dla Isaiah Thomasa, dla tego, co osiągnął, gdzie był, gdzie jest. Czy to jest gość, któremu chce dać 20 kilka milionów dolarów?
I to jest cały czas
dobry temat. Ja mam ten problem
z tyłu. To jest dobry temat. Ja też to cały czas mam.
Ja nie jestem pewien po prostu. Wiesz, ja chcę rzeczywiście budować ten zespół wokół Isaiah Thomasa.
Ja mam jeszcze, z 12 graczy, którym bym dał takie pieniądze na pewno. 12 tylko w NBA. Może 13, którym na pewno dałbym pieniądze rzędu 30-35 milionów dolarów. Kyle Lowry nie jest tym graczem nawet.
Nie.
Bradley Beal nie jest tym graczem nawet.
Nie. DeMar DeRozan nie jest tym graczem.
DeMar DeRozan nie jest tym graczem nawet. Jeśli chodzi o value, tak? Value.
Griffin już nie jest dzisiaj tym graczem.
Blake Griffin nie jest tym graczem teraz.
No to nie wiem, jak chcesz uskładać 13. Chyba, że ty jesteś taki oldschoolowy, chcesz Rudiemu Gobertowi dać 30 milionów.
Nie, Rudy Gobert? Znaczy on teraz i tak zarabia już. Ten. Rudy Gobert ma perspektywę na to, żeby być takim graczem. Ale patrz, Isaiah Thomas jest coraz lepszy z każdym sezonem. To może nie być jeszcze pick Isaiah Thomasa. To może nie był pick Isaiah Thomasa. To też jest to, zobacz. No. Dopóki on się nie zatrzyma na jakimś poziomie, to nie będziemy tego wiedzieć. On idzie cały czas w górę, jest coraz lepszy. Fakt, że robi niesioną i może go zaczną ścigać za to. Tak. Kurczę, może
dobrze,
za to,
Maciek, ale dobrze, nie. ale dobrze, a gdyby w ogóle odwrócić to wszystko i na przykład to będzie zupełnie niezrozumiałe i dla fanów Bostonu i dla...
Ale poczekaj, dobrze, mów, przepraszam.
Że handlujesz ostatnim rokiem kontraktu Isaiah Thomasa.
Też o tym pisałem dzisiaj.
Żeby coś wyjąć.
Tylko ile jesteś w stanie wyjąć za ostatni rok kontraktu Isaiah Thomasa? To jest ten kłopot. Bo to jest ostatni rok kontraktu gościa, który zaraz będzie miał maksa. I będzie niezastrzeżonym wolnym agentem.
No tak, ale sami trochę mówimy, że tych miejsc na maksymalne kontrakty nie będzie tak dużo, wydaje mi się, że się już trochę zaczopowali wszyscy. Ta fala tych, moim zdaniem to chcieństwo, że ci, którzy się złapali na te kontrakty, typu Luol Deng, typu Mozgov, typu George Bieng, typu...
Dobrze, a wiesz, jaki jest jeszcze kolejny problem, gdy mówimy o pozycji rozgrywającego?
Ile jest nagle drużyn... się okaże, że trzeba będzie zejść o jakieś 40% w dół, żeby mieć w ogóle jakieś pieniądze.
Ile jest drużyn, które chciałoby handlować po Isaiah Thomasa? Ile drużyn nie ma rozgrywającego?
To jest kolejne pytanie.
Isaiah Thomas też pewnie chciałby trafić do jakiejś drużyny, w której będzie, chociaż może pieniądze będą, no więc to jest ten moment, w którym do tego docieramy. Wiesz, dla mnie zero-jedynkowo Fultz i Isaiah Thomas w jednym zespole, po prostu nie widzę tego, bo możesz zrobić tak, że tak jak ty sugerujesz, ja to napisałem to samo we Flashu, że możesz wybrać Fultza i handlować Isaiah, tak? Możesz handlować Isaiah, tylko że to jest ostatni rok kontraktu i kurczę, to nie jest proste handlować go.
Nie, Maciek, ja sobie próbuję przypomnieć taką sytuację.
Tylko 7-8 milionów dolarów zarabia, nie wyciągniesz za niego, jakiegoś super gracza.
Osłabisz się, osłabisz się po to, żeby się może się wzmocnić.
Ale może, patrz, Boston doszedł do punktu, w którym zaczyna mecz, no ja wiem, że to jest trochę fake, takie naciągane, że Boston zaczyna finały konferencji wschodniej u siebie, z Cleveland, tak? Doszedł do tego punktu i teraz, oczywiście, może w ciągu roku stracić Thomasa, czy w wymianie, czy oddając go, wziąć debiutanta, wziąć kogo? Gordona Haywarda? I czy będzie lepszy niż był Boston?
A czy będzie dużo gorszy?
No, może być taki, jaki jest, ale czy to jest zespół Fultz, Hayward, Al Horford? I nie wiesz tak naprawdę, czym będzie Fultz. To jest to, wiesz, czym jest Isaiah, nie wiesz, czym będzie Fultz. To jest zajebiście ważne w tym momencie. Draft. Maciek, to nie jest tak, że ci koszykarze nagle stają dużo lepsi. Oni potrzebują czasu. Musimy pamiętać o tym.
Po 10 piklach wreszcie mówisz, że tak powiem, mądrą rzecz.
Ja mam to cały czas w głowie. To nie jest tak.
Ty mówisz, że, oni będą wszyscy świetni. Będą świetni.
Cztery są ponad innymi. I wszyscy są, że są, są cztery lepsze prospekty niż reszta. W sensie prospekty. Tak jak ja myślę. No, myślę inaczej.
Może jeszcze mógłbyś, nie wiem, DeAndre Foxa wrzucić do tego.
Nie boję się o jego rzut, autentycznie. To jest nadrzędna rzecz.
O rzut Bola się nie boisz?
Bol trafia. Nie. Fox prawie w ogóle trójek nie rzuca. Więc to jest ta różnica. Technicznie tak, rzeczywiście. Midrange tak, ale rzut za trzy. Gramy teraz za trzy i layup.
Ale wiesz, no takie takie wiesz, wejście szybko, szybki krok.
Super, ale nikt go nie będzie krył. 3 metry będą stać obok, gdy nie będzie miał piłki. Super. John Wall poprawił rzut do tego punktu, że stał się lepszy. Bardzo
właśnie, czy DeAndre Fox nie będzie Wallem?
A to jest źle? To nieźle chyba.
To bardzo dobrze by było.
Jak na wybór, wiesz, 5., 6., 4. byłoby super.
No nie, ale to chodzi mi o to, że nie wierzysz, że może być Wallem. Przypominam ci, że Wall był jedynką.
Że nie, też nie umiał. Ale to też jest kwestia draftu. Kwestia, kto był w tym draftu.
No oczywiście, ale oczywiście. Zgadzam się. Dobrze, no są lepsi niż Fox, ja nie mówię. Ale podobno, Maciek, ja tak obserwuję to wszystko, bo to jest ten moment w roku, kiedy w gruncie rzeczy na tym się spędza trochę więcej czasu, że akcje Foxa idą podobno bardzo w górę.
Tak, bo był bardzo dobry w turnieju. W tych 2, 3, 4 meczach. To jest bardzo ważne.
Nie, ale wiesz, tam nie wiem, czy... ale to jest taka informacja z teraz, czy tak jakby coś się dalej działo z nim.
Wiesz, jest informacja statystyczna, ilość celnych rzutów za 3 Aarona Foxa w jego sezonie i nawet nie to, ile trafił, tylko ile oddał.
Wiem.
Jak mało oddał.
Maciek, a ja przypominam ci, że Karl Anthony Towns oddał 8 jumperów.
Ale tam grał w post, grał inaczej, nie rzucał jumperów. Aaron Fox jest rozgrywający, może rzucać za 3 tak naprawdę, kiedy chce. On gra, stoi w tym miejscu, tak? Towns grał bliżej do kosza, rolował do kosza, nie stał na pół dystansie, nie stał za linią za 3, bo tak był ustawiany. Aaron Fox jest rozgrywającym, tak? Kozuję piłkę, dochodzę do 8 metra, mogę zagrać pick and roll i mogę rzucać za 3. Stoję tam, tak? Już tam jestem, mogę rzucać. To nie jest dobre porównanie.
No dobrze. No, Maciek, no nie umie rzucać dzisiaj,
dobrze,
może nigdy nie będzie umiał rzucać.
I to jest główno burza.
Nie, tylko dziwię się, że nie traktujesz go jako prospektu.
Do?
Wiesz, no bo mówimy, że
nie,
są... Że
nie,
są
nie,
że...
nie, 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 nie mam go w tej samej lidze. Nie mam go w tej samej
dobrze,
lidze.
Okej, okay, no.
To znaczy, to tak dobry jest to draft, wiesz. Nie mam go w tej samej lidze, bo tak dobry jest to draft. Spoko, dobrze, fajnie. Więc naprawdę znajduję bardzo dużo pozytywów w jego grze. Poza tym, że nie umie rzucać, dlatego to jest taka zajebista gównoburza typu Ricky Rubio. Z kozacki, tylko gdyby umiał rzucać. Wiesz. Chodzi o to też, to co powiedziałem, że to nie jest tak, że nagle zawodnicy stają się lepsi w NBA, to też nie będzie tak, że nagle zacznie rzucać lepiej. Może mieć lepszy tydzień, może być on fire przez chwilę, ale to chodzi o tą długą, długą skalę.
Tak jest, long run, długi marsz.
Mi to przez 2 miesiące, wiesz, że stałeś się faktycznie lepszy, że masz pewność tego rzutu, wiesz. Dobrze, to trwa trochę, no. I to nie będzie, wiesz, od razu. Nie wiem. Super. Nie wiem, ja się jaram tą klasą draftu po prostu. Wiesz, jaram się tym, co może być z tych graczy, bo nawet za Diaronem Foxem dalej pójdziesz i tam są ludzie typu Boomer Bust, Jonathan Isaac, ale są ludzie ciekawi, przy których tak staniesz się zastanowić. Frank Ntilikina, poglądałem go ostatnio, on jest bardzo ciekawy gracz.
Bardzo ciekawy chłopak. Znaczy, on taki jest trochę surowy jeszcze, mam wrażenie.
Ale jego...
Ale wiesz co, drugi Tyreke Evans?
Kurczę, no by był lepszy, nie? Ale wiesz, no jest,
ale atletycznie, tam jest na czym budować.
No, to jest fajny gracz. Dalej, Lauri Markkanen jest fajnym graczem, cały czas. To nie jest tak, że... Ale to jest prospekt cały czas. Wiesz, kto jest jeszcze fajny? Malik Monk. Jeśli okaże Malik Monk kozuje, jest Bradleyem Beelem drugim, dlaczego nie? Znam ludzi, którzy się jarają Monkiem i myślą, że będzie właśnie Malikiem, nawet myślą, że będą Devinem Bookerem, ja nie wiem.
To tak jak no nie, tak to może nie.
No nie grał,
tak to może nie.
no nie grał w ten sposób. Booker też nie grał w Kentucky w ten sposób, jak teraz gra. Towns nie grał tam, nie wiem. Kentucky to jest, tak się chwali żona Calipariego za to, co robi, ale tak też nie do końca wyjmuje z graczy to, co najlepsze w nich. To głównie tak, Towns i Booker. No nie wiem. Ja mam 4 graczy wyżej niż innych. Dalej nie wiem, jak mam. Jest jeszcze Jason Tatum. Zastanawiam się, czy ja nie przesadzam, oceniając Jasona Tatuma tak ostro jak ala Rudy'ego Gaya, Wigginsa. Ma trochę bloków, ma trochę przechwytów, już ma długie łapska, nie jest głupi, kto wie, no nie wiem, on był wyżej. Rok temu o tej porze był w top 3 moków, tak? Więc czemu miałbym go mieć ja
nie wiem, ale... Już nie krzyczysz bam.
Nie krzyczę, to nie jest, Tatum nie jest graczem, których lubię, no. To nie jest...
No dobrze, a powiedz mi, a Ferguson?
Ferguson grał w Australii, ostatnio oglądałem, no. 2 tygodnie temu oglądałem jakieś highlighty, nie widziałem lowlightów i to jest problem, a więc nie lubię tego. Ja go pamiętam z zeszłego roku z circuitu, z meczu, pamiętasz mecz McDonalda?
Tak.
McDonalda czy Nike Hoop Summit? Nike Hoop Summit, jak w drugiej kwarcie do tamtego blowoutu, bo to był blowout, po pierwszej połowie trafił 5 trójek, tak? W jednej kwarcie? Zrobisz już on fire szybko. I pamiętam, widziałem jeszcze jeden mecz high schoolów, gdy on grał, to były jakieś 2 dobre szkoły, gdzie było kilka prospektów. I też grał dobrze, widziałem 2 całe mecze jego tylko i w obu grał bardzo dobrze i no... Wyglądasz na dobry prospekt. No, może powinien być wyżej. Właśnie Ferguson. No, zobaczmy.
No wiesz, tam skautowanie go pewnie było trudne.
Zastanawiam się, czy Boston może wybrać Lonzo Balla.
Tak na złość?
Wiesz co, bo Lonzo Ball paradoksalnie...
Na złość.
Lonzo Ball...
Lepiej by pasował.
Gdybyś chciał zostawiać Isaiah, to kto wie, czy Lonzo Ball nie pasuje lepiej niż... znaczy, moim zdaniem pasuje lepiej do Isaiah niż Fultz.
Mhm. Wtedy Fultz i Grahamem stworzyliby taki, nie wiem, jakiś Russell, taki program smutne oko.
Boli D'Angelo Russell to też nie jest najlepszy fit.
No właśnie, bo to jest pytanie, czy co się stanie z D'Angelo Russellem? Czy D'Angelo Russell jest gotowy, żeby wiesz, tak powiedzieć, no dziękujemy?
Kurczę, dlatego wracam się na końcu do Josha Jacksona, bo może robić dużo rzeczy na boisku, jest bardzo dobrym two-way graczem już teraz. To nie jest tak, że to, że człowiek nie weźmie piłki, nie wykreuje po pick and rollu tak samo jak Fultz, to go ściąga w dół od razu. Jest lepszym
a jeżeli Lakersom tak bardzo zależy na tym bolu, no to gdyby tak Boston wziął tego bola,
przykukał
potem wziął od nich, wziął od nich Russella i jeszcze wziął do Shadowcona.
No. Przykukał Lakers w ten sposób. No są możliwości dla Bostonu. Są ciekawe możliwości dla Bostonu. Trade down, Kosma. Naprawdę fajne. Można to dobrze zrobić. I to nie tylko Boston może to robić. Myślę, że dalej na tych niższych pozycjach Minnesota może handlować tym pickiem. Jak najbardziej.
Maciek, ale wiesz, to historycznie jak tak patrzę, to się tak często nie zdarzało w ostatnim czasie.
To fakt.
A już tak szczerze mówiąc, pytanie, żeby ktoś zszedł z jedynki na trójkę, to przypomina mi się Penny Hardaway. Takich rzeczy wielkich.
Bo może to jest kwestia ryzyka, że jednak tego ryzyka na końcu się boisz i
chcesz
bezpiecznie, dobrze i bezpiecznie.
No dobrze, ale myślisz, żeby już telefon do Indiany na przykład?
Lakers?
Nie, do Bostonu.
A wiesz co, wątpię, żeby Boston chciał w to wchodzić. Bo jeśli Paul George faktycznie
ostatni rok kontrakty i tak dalej. No dobrze,
Lakers, czy Lakers dzwonią?
No Lakers, ale oni są tak przywiązani do tego Bola, że chyba to byłoby, to by dopiero wywinęli Lawarowi Bolowi numer, jakby go tam wysłali do tej Indiany.
Jest rzecz, której
na te pola kukurydzy.
Słuchaj, ale jest rzecz, której we Flashu nie napisałem. Lakers biorą Bola i oferują Indianie D'Angelo Russella plus Randla czy Ingrama.
Mogą pojawić się sobie 2 z 3.
Tylko że to jest problem, bo to będzie Carmelo Denver 2-0. I Bill Simmons będzie się śmiał
Będzie hype. Na pewno większy hype niż z Juliusem Randlem.
Dobrze, Clarksonem, ale poczekaj, możesz mieć w 2018 roku Paula George'a i wszystkich tych młodych graczy. I Paul George, ja nie wiem, czy Paul George chciałby wchodzić w coś takiego. Bo zobacz, że...
Ja nie wiem, czy Magic musi jeszcze czekać rok. No.
Jak dobry byłby zespół z Lonzo Ballem, z Paulem George'em, bez Ingrama, bez Russella, z Randlem w przyszłości? Czy to nie byłby przypadkiem zespół taki sam, jaki miał w Indianie?
Nie byłoby tak źle.
No to dobrze byłoby tak jak w Indianie? Wiesz, Polsce też już ma trochę.
Ale cieplej, ale cieplej.
Ale cieplej, no ale
przyjemniej, tak dziewczyny jest bardziej porozbierane. No.
Mógłbyś zawsze jakiegoś wolnego agenta jeszcze zostawić, jakby Luol Deng i Timofey Mozgov zeszli z twoich umów.
No tak, ale to za jakieś 4 lata. No. 3 lata.
Dobra. Jakieś inne zespoły, których nie zostawiliśmy, ich sytuacje? Nix, co ty myślisz o tym piku? Co się mówi w Nowym Jorku? Ja widzę...
Wiesz co? Oni potrzebują rozgrywającego. No. To jest więc... Ani, albo pójdą właśnie jakimś takim, wiesz, albo pójdą takim nieortodoksem, jak to się mówi, i wtedy pewnie wezmą Smitha.
Jeśli będzie to dostępny Smith z ósemką. No właśnie.
Coś jest dziwnego z tym Smithem, nie wiem coś, dlaczego
ja,
on tak...
No napisałem to dzisiaj, że gdyby on był w mokach wyżej, to ja miałbym go wyżej niż mam. Tylko ja ja nie chcę iść w zaparty, bo może ja czegoś nie wiem, jakichś szczegółów jego zdrowia.
Mam wrażenie, że czegoś nie wiemy, coś nam umyka, bo patrząc na talent, patrząc na to, kim on jest...
On jest two-way graczem na tej pozycji, to nie jest tak, że on nie jest obrońcą, to gość, tak, który kradnie piłki. To jest gość,
nie wiem, czegoś nam brakuje.
Rzuca, no, podaje, wjeżdża pod kosz, wymusza faule i broni.
Ja jest wiem, trochę, nie, taką, trochę ma taką gorącą głowę i tak lubi piłkę, wiesz, tak połknąć, ale...
Ale kiedy był ostatni taki prospekt na pozycji rozgrywającego, który miał te 4 rzeczy? Bo on jest pełnym pakietem. Dennis Smith Jr.
Zastanawiam się,
zawsze rozgrywający nie ma czegoś, nie wiem, nie ma czegoś, rzutu,
obrony,
scoring guardem. Smith jest trochę scoring guardem, ale to nie jest tak, że on jest rozgrywającym, nie jest takim playmakerem jak CP3 może, nie jest takim generałem parkietu, nie aż tam, ale on jest generałem parkietu, tylko trochę innego typu, nie generałem parkietu, znaczy dobra, nie jest generałem parkietu, ale nie jest też scoring guardem typowym scoring guardem, score, nie, on łączy te dwie rzeczy, on nie jest rozgrywającym. To jest ciekawe,
tam coś musi być. Albo jest jakaś, wiesz, jakaś musi być ponura historia.
Myślałem o tym,
bo, wiesz co, bo no. Nawet, on szczerze mówiąc, jakby poszedł z jedynku, to ja bym tak powiedział, okej.
Okay. Właśnie, no mówię to samo, okay. Tak ci powiem, Fultz wydaje mi się najbezpieczniejszym typem, Fultz. Z tych wszystkich 4 prospektów, Fultz, tak?
Tak.
Bo mniej
tak.
więcej już widzę, co dostanę, tak?
Tak.
Mogę dostać, przede wszystkim, żaden z tych graczy nie będzie tylko kolejnym LeBronem Jamesem. To ktoś może to wyciąć potem i powiedzieć. Nie, żaden.
Nie będzie. No nie, tak. na pewno nie. Ja powiedziałem nawet, nie, żaden atletyczny jest LeBronem Jamesem.
Super, jeśli któryś z nich byłby na poziomie, okazałby się graczem na poziomie Kariego Duranta. Super. Kawaja.
Nie, też super. Też nie.
Zobaczymy.
Kawaj był 17.
Zobaczymy, to patrz. Ja myślę, że Fultz jest najbezpieczniejszym wyborem, byłby. Najbezpieczniejszym typem na najlepszego gracza, bo mniej więcej wiem, co to będzie. Tylko wiesz, o co się boję. Oto, że zaraz będzie bardzo dużo ludzi, którzy robią to samo. To dokładnie to samo. Którzy rzucają 25 punktów w meczu i dają ci 6 asyst albo 7 asyst. Wiesz, znaczy 24, że fluktuuje, waha się, kozujący gracze, wiesz, oni są potrzebni, ich zaraz będzie bardzo dużo, będą się wysypywać na ławkę rezerwowych, będą się wysypywać też na pozycję rzucającego obrońcy. Może to jest to, gdzieś. Tylko ja nie wiem, czy to jest ten moment, żeby Boston coś takiego zestawiał, to jest za wcześnie, komplikuje sprawy, dobrze, ale o tym myślę, że ludzie myślą, gdy myślą, Fultz, możemy go ustawić obok Isaiah Thomasa, liga idzie w tą stronę, można napisać taki artykuł, okej, wolałbym widzieć więcej, że liga, bardziej widzieć, że ta liga już tu faktycznie jest w tym momencie, wiesz, że chcesz tam mieć kreującego gracza, drugiego, niż gościa, który jest twoją drugą opcją, taką drugą opcją i obrońcą, tak? Bo jak wyjdziesz Fultz, Isaiah Thomas, masz kłopoty w obronie. Od razu, na starcie. Fultz to debiutant, musisz się dużo nauczyć. Ale Fultz jest najbezpieczniejszą opcją, bo mniej więcej wiem, co dostanę.
Tak. Josh Jackson może być największym upside'em.
Josh Jackson może być upside'em, bo dostajesz już bardzo dużo teraz. Więc jeśli on
może dostaniesz jeszcze więcej.
Bo jeśli on się bo wystarczy, że on się rozwinie w gościa, który będzie ci rzucał 23 punkty na mecz. Dostajesz bardzo dużo. Bardzo dużo.
Nie boisz się, że to właśnie będzie taki drugi Carmelo? drugi
nie, on nie jest takim typem gracza. Nie widziałeś go? To jest zupełnie inna historia. To jest all around gracz.
No, pytam,
nie,
pytam,
to,
no,
są gra, to jest gracz a la all around jak Draymond Green. To jest to. To jest to. To jest pełen pakiet. Zbiórki, przechwyty, bloki, asysty. Wyprowadzi piłkę. Jest czwórka, small czwórka w NCAA, tak naprawdę trójka. Grał jako fake czwórka. Pół haki, gra post już teraz, raczkująca. Rzut z midrange, pull up. Rzut, jak on trafia za 3, a w drugiej części sezonu
no dobrze,
trafia
no dobrze,
za 3.
On będzie grał, rozumiem, trójkę, tak?
Tak, trójkę będzie grał w NBA, na początku. Może być z czasem zacząć powoli, będzie też mógł grać na czwórce.
A mam 2-3, to tak nie predestynuję go chyba do
no
tego.
Ale wiesz, fake czwórkę. Andrzej Godala gra fake czwórkę. Tego typu.
G. Crowder
gra fake czwórkę w Bostonie. Że powinniśmy więcej mówić o serii Boston z Cleveland. Dobrze, graczem, u którego widzę...
No dobrze, więc wracając do tego Nowego Jorku, tak?
Upside, bo od tego zrobiliśmy taką kółko.
Upside
dla mnie większy niż to Jackson ma Lonzo Ball.
Lonzo Ball.
Tak. W sensie on... To jest inny poziom myślenia o sporcie, jak on gra. W sensie inny poziom myślenia w sporcie to, w jaki sposób on gra i czyta grę. To jest inny poziom czytania gry. To jest jeszcze lepiej niż Ben Simmons.
No dobrze. Lepiej niż Ben Simmons, lepiej niż D'Angelo Russell, który też uchodzi za takiego, wiesz, top 5 gracza, który...
Lepiej. Można coś wyjątkowego stworzyć z Lonzo Ballem, tak myślę. Można, ale wiesz, może też pójść to kompletnie w kaszane.
Ja się boję, że on fizycznie nie będzie domagał.
To też można się bać.
Tym się trochę martwię.
Dobra. Chodźmy do Knicks i zróbmy Boston Cleveland na chwilę.
Dobrze, więc albo będzie, jeżeli będzie dostępny, to w ogóle to chyba jest no-brainer, żeby grać Smitha, ale pewnie będzie tak, że ta z tym 8 miejscem to już będzie raczej niemożliwe. Więc może liczyć na to, że będziesz miał Monka. Mhm. Albo idziesz po Francuza i bierzesz Franka Ntilikina.
Bierz kogo nie idź, w Jasona Tatuma, jeśli będzie dostępny. Nie idź, bo to nie ta droga. To nie jest to.
Z punktu widzenia Antykiewicza,
mniej... Carmelo.
Weźcie Markanena, zróbcie duo z Porzingisem. Ale nie, no masz Hernando Gomeza, którego uważasz, że będzie dominującym graczem na pozycji 4-5 za 3 lata.
Ktoś tak uważa na pewno. Dobrze, Boston Cleveland, sweep?
Nie, trzymajmy się tego,
Ja schodzę ze sweepu.
Na jeden? Na jeden czy na dwa?
Ze sweepu na jeden. Pierwszy lub drugi mecz.
Ale to będzie Boston co? Wygrał. Czyli będzie 1-1, 1-1, 3-1, 4-1.
No, będzie moment, gdzie Cleveland zacznie wygrywać.
Czyli chcesz powiedzieć, że Cleveland wygra piąty mecz, że zakończy zwycięstwem w Bostonie.
Tak, piąty mecz. No klasycznie, no. Tatuś przyszedł pozamiatał, nie, w Bostonie na koniec. Ale będzie ciekawie.
Myślę, że ten mecz jest do wyjęcia.
Bo oni będą troszkę raz. Wiesz, jaki mam kłopot? Jeden?
Tak.
Ten mecz ma dla mnie dwa problemy. Jeden problem.
Pierwszy.
Jest mi ciężko sobie przypomnieć sytuację, chociaż 3 lata temu Cleveland tak nie zaczynało. Cleveland miał przerwę, nie? Cleveland miał to przed finałami NBA. Dobrze, to jest taka sytuacja, którą Cleveland miał rok temu. A wiesz, jak chcesz, mogę ci ułożyć narrację. Pamiętasz, jak Cleveland wyglądało w Oakland w pierwszych 2 meczach? Więc Cleveland ma długą przerwę, tak? Ile to jest dni? 7 dni? Halo? Halo, dobrze, już
no, przerwał. Pamiętam, jak Cleveland wyglądało.
Dobrze, więc Cleveland ma długą przerwę, 7-8 dni, tak? 6-7-8 dni od ostatniej
serii. No, coś takiego. Tak.
I teraz, poza tym ostatnim finałem, takie długie przerwy, jest mi sobie ciężko przypomnieć inną sytuację, gdzie zespół po 6-7 dniach przerwy zaczynał kolejną serię, nie u siebie, tylko na wyjeździe. Inaczej mówiąc, oni będą szukali rytmu gry w koszykówkę razem, nie na własnym parkiecie, gdzie rzuty lepiej wpadają roleplayerom, tylko na parkiecie rywala.
Tak.
I to jest clue.
To jest dziwne, to się dawno nie zdarzyło. Nie pamiętam, żeby tak było.
I teraz oczywiście można utkać tutaj historię. Pamiętasz, jak byliśmy zrezygnowani finałami chyba po pierwszym czy drugim meczu, że jest już pozamiatane w zeszłorocznych finałach, bo 2-0, Cleveland zrobiło no-show w pierwszym czy lub w drugim meczu. Cleveland nie przyszło do gry, Cleveland grało po prostu słabo wtedy, grając na wyjeździe, zaczynając tamtą serię. Oczywiście zespół był lepszy niż ten, z którym grają teraz.
Tak.
Ale te dwie rzeczy sprawiają, że myślę, że Boston jest w stanie wygrać pierwszy mecz i myślę, że też jest w stanie, nie że i, tylko jeśli nie wygra tego pierwszego, to jest w stanie ugryźć wtedy drugi. No. To jest jednak dużo czasu i dużo nie grają.
Ja myślę, że daje im jakieś 65% szans na wygranie pierwszego meczu i jakieś 40% na wygranie drugiego meczu.
Ja daję im 50, poczekaj, dokładnie ci powiem, ile procent szans na wygranie pierwszego meczu. 52% szans na wygranie pierwszego meczu. Moim zdaniem,
a drugiego?
Moim zdaniem Boston powinien być minimalnym faworytem tego meczu u Buków, pierwszego meczu. Moim zdaniem.
Wiesz, no są w rytmie, no, są u siebie, są. Ale z drugiej strony znowu wychodzisz przeciwko LeBronowi Jamesowi i wiesz, jak to się wszystko skończy.
Tak, ale liczę na to, że... liczę na to, że... Poczekaj, ja wczoraj zasypiałem i miałem pomysł na to, jak grać przeciwko nim. Zresztą napiszę to w preview, bo piszemy dzisiaj w preview. Problem dla Bostonu, wiesz, jaki jest problem moim zdaniem dla Bostonu? Że Boston musi grać z Amirem Johnsonem albo z Tylerem Zellerem w tej serii. Że oni nie są sobie w stanie pozwolić na to, żeby zaczynać mecze nisko. A powiem ci dlaczego. Bo Cleveland wychodzi Tristanem Thompsonem, Kevinem Love'em i LeBronem Jamesem z przodu. Jeśli wyjdziesz Alem Horfordem, G. Crowderem i Marcusem Smartem w piątce i Avery Bradleyem, czy Geraldem Greenem, dobrze, przypuśćmy, ale jest Al Horford, G. Crowder i na trójce wtedy kogo masz? Gerald Green, tak? Albo Marcus Smart, tak? Jeśli wyjdziesz w ten sposób, to nie masz jak za bardzo ich kryć, bo G. Crowder kryje LeBrona Jamesa, Al Horford kryje Kevina Love'a, i rozumiem, że Gerald Green lub Marcus Smart skacze na deskach z Tristanem Thompsonem. Powodzenia. Powodzenia.
No wiem, ale to jest trochę moment
kryje
tylko.
Piku,
no.
Kryje w piku, LeBron zmienia krycie w pick and roll. Ja wiem, to jest start, ale to są starty połów. I o ile Boston mógł przechodzić, grać z Chicago Geraldem Greenem na czwórce, fake czwórce z Crowderem, o ile mógł ściągać Amira Johnsona z piątki w drugiej, trzeciej minucie meczu albo w ogóle go nie wystawiać, to tu będzie musiał mieć coś od Amira Johnsona w tej serii. Jeśli ta seria pójdzie w granie niżej, to Boston może coś mieć tutaj w pierwszym lub drugim meczu, jeśli ludzie, którzy rzucają za trzy w Cleveland, nie będą on fire.
Nie, chciałem to wszystko Maciek, przepisać to takie,
i wrzucić w preview, bo nie chcę mi się pisać. Bo dokładnie to powiedziałem, co ja o tej serii myślę. W sensie granie nisko dla Cleveland nie będzie tak dobre, jak spróbowanie gry wyżej przeciwko Bostonowi. Jak najwięcej wyciągnąć Love'a,
no tak,
i Thompsona.
Tak, tylko że tam tych wyżej to tak nie ma potem tych graczy, no bo wiesz, Thompson złapie dwa faule
no
i co dalej. No
to fakt. To fakt. No to wtedy przechodzisz, już grasz nisko, wiesz. To jest właśnie to, że brakuje jednego człowieka tam.
Grasz obwodem, no.
Bo Fry to jest w gruncie rzeczy, Fry to nie jest granie wysoko. Fry nie jest granie wysoko. To nie jest. Jak ustawisz tą czwórkę na
piątkę,
to nie
jest. To jest spacing. Ale wiesz, no widzisz to, no nie mam specjalnie odpowiedzi na grę, jak będzie LeBron i będzie i Crowder, i Korver, i Fry. No co zrobisz?
Możesz grać nisko, jeśli jesteś Bostonem cały czas. I to jest...
To są duże chłopy jednak, no.
Ale Fry, no mówię, przed chwilą powiedziałem, Fry to jest tak naprawdę rzucający obrońca w ciele wysokiego gościa, który nie umie zbierać piłki i rzuca za trzy. To nie jest jakaś wielka historia tego w gry Fry'a. Nie będzie się poustował, nie będzie się przepychał. Możesz zmieniać krycie,
no,
i będą zmieniać krycie na Fry'u. Tak Golden State Warriors wyjęło Fry'a z zeszłorocznych finałów, zmieniając krycie, i Fry nie mógł rzucać za trzy. No ale Tyron Lue też już to przeszedł, więc będzie wiedział, że można to robić. Musisz zmusić Boston do tego, żeby grał przeciwko tobie wysoko. I to powinien być moim zdaniem plan Cleveland na tę serię. Jeśli Cleveland zacznie się bawić z Bostonem w niższe granie, to może mieć trochę problemów, jeśli nie znajdzie
do rytmu. Może być wybijanka, no.
Może mieć trochę kłopotów, no. Bo Boston jest w rytmie, Boston gra cały czas w kosza, no. Boston może być trochę zmęczony na końcu tej serii.
Pytanie, wiesz, trzeba trochę podobnie do serii z...
Olynyk?
Waszyngtonem, no.
Olynyk w piątce może być rozwiązanie.
Może Olynyk w piątce.
No, Olynyk zamiast Amir Johnson.
Ma, jak to się mówi, ma papiery na granie.
Przeciwko Love'owi, natomiast... może mu rękę wyrwać zawsze,
tak,
to też dobrze.
Tak. Natomiast historia jest już napisana. Natomiast wiesz, no, pytanie jest, kto się zajmie Isaią Thomasem? To będzie Smith, będzie go krył?
No właśnie.
Czy to Kyrie Irving będzie go krył? Bo jak Kyrie Irving zacznie się bawić w bronienie Thomasa, to może mu pary zabraknąć. No. To uganianie się za tą myszą po prostu po boisku.
Jestem ciekaw, jak Cleveland będzie w obronie wyglądać w tej serii. Nie mówię od razu, że będzie wyglądało źle Cleveland, bo po prostu nie ma wcale tak dobrych graczy ofensywnych.
Nie ma.
Ale jestem ciekaw, bo jeśli spróbują zakładać pułapki, to będą musieli rotować, a czy te rotacje będą dobrze wyglądać, czy są wystarczająco atletyczni poza LeBronem, żeby blokować rzuty przy obręczy, żeby to robić, żeby zbiegać, switchować, może kraść jakieś piłki, tak jak Waszyngton miał takie momenty, gdzie wiesz, że siadał na Boston i nagle steale szły i mecz numer 4, pamiętasz, 26-0, co zrobili? Kontratakami, tak? Steelami, potrajaniem Isaiah Thomasa, czy równie efektywnie Cleveland jest w stanie to zrobić. Chciałem zobaczyć, jak to Cleveland robi.
Zobaczymy.
Prawdopodobnie skończy się typ ogólnie z, podejrzewam, 4-0, 4 do pół. No. Ja widzę, jak Boston może wygrać tutaj dwa mecze w tej serii. Może to jest ta seria, gdzie Cleveland jednak dojdzie to, że defensywnie nie zrobili zespołu w tym sezonie. Ja nie kupuję totalnie, w ogóle widziałem już artykuły i tweety, nie kupuję totalnie tego, że Cleveland ma trzeci, czwarty defensywny rating w tych playoffach, bo było to dokładnie to samo, co napisałem przed playoffami. Że potem tak będzie, potem będą ludzie mówić o tym. No. Grali z Toronto, przeciwko Indianie nie bronili tak dobrze wcale jak przeciwko Toronto, a przeciwko Toronto grali bez Kyla Lowry'ego trzy mecze, tak? Przeciwko izolacyjnemu Dobrze, Golden State San Antonio było krótkie, było młe, było Stephen Curry, jest
było świetne, było cudowne, boskie.
LaMarcus Aldridge próbował zrobić Kevinowi Durantowi kuku.
Nawet nie próbował.
Próbował. To była próba podejścia pod Kevina Duranta, to co zrobił LaMarcus Aldridge. Mhm. Bruce Bowen powiedział, bardzo mi się podobało, co Bruce Bowen powiedział, mimo tego, że tam cała dyskusja, a Bruce Bowen, że Popowicz krzyczy na temat, wiesz, paczuli Lenarda, a kiedyś Bruce Bowen i wyjmuje mu się tak wypowiedzi z 2006 roku, tak. To tak interesuje jak 2006 rok teraz, szczerze, nie szczerze, tak? Okej, okay, dobrze, ale Bruce Bowen, Kobe Bryant powiedział, tłumaczył, na czym polega to. Jest na Reddicie, wczoraj był taki klip, gdzie Kobe Bryant tłumaczy, na czym polega to, że za paczulia wiedział, że co robi?
Nic nie wiedział, odwrócił się tyłem.
A Aldridge? Dodatkowy kroczyk Aldridge'a? Dzisiaj? No.
Nie muszę dirty powiedzieć, że nie widziałem.
Dirty, tylko Durant nie spadł mu na nogę, a to było dirty. Aj, no nic. W każdym razie skończyło się szybko, tak musiało być. Nie wiem, ja jestem absolutnie nie zdziwiony tym meczem. Patrick McCaw ma bardzo wąskie biodra. Jeszcze nie wiem, czy nie węższe niż Jonathan Isaac. To była 500 palma, mój drogi. Typ na pierwszy mecz?
Cleveland.
Dobrze. No to Boston. Cleveland, po dogrywce. Tak. Jednym punktem po dogrywce Boston. Ty masz Cleveland, tak? Boże, jak przyjdzie tatuś i pozamiata dzisiaj w nocy,
tatusiek przyjdzie,
no, to jutro wszyscy wstaniemy tak na takim pawulonie i o Boże, nie? Więc może fajnie by było Boston, jakbyś tak dał radę, Cleveland jakbyś tak na przykład się trochę zestresowało. I tak wygrasz tą serię Cleveland, ale tak, żeby tak Boston, no, niech będzie z tego mecz. Please. Dobrze, kończymy.
Maciek, jeszcze raz dziękuję za wszystko. Pozdrawiam serdecznie.
Nie, to nie jest nasza ostatnia palma.
Nie.
Miłego dnia, mój drogi, słonecznego, pięknego, wiosennego dnia. Miłego dnia dla wszystkich. Dziękujemy wam bardzo za przysłuchanie 500. odcinka palmy.
Wpisywać miasto.
I co?
Wpisywać miasto.
Ale miasta. Miasta. Musisz mieć prawa miejskie. Jeśli jesteś wsią, to nie wpisujesz. Mówię bardzo poważnie. Trzymaj się, mój drogi. Hej!